Poselstwo duchowa utrata pamięci zostało wygłoszone przez brata Williama Mariona Branhama 11 kwietnia 1964 roku w Birmingham w stanie Alabama, USA. Już wierzę ja. Już wierzę ja. Wszystko możliwym jest. Już wierzę ja. Już wierzę ja. Już wierzę ja. Wszystko możliwym jest, już wierzę ja. Pozostańmy stać przez chwilę, czytając Słowo Pańskie. Otwórzmy księgę Amosa, proroka. Amosa, 3 rozdział. Rozpocznijmy od 1 wersetu. Pragnę podziękować siostrze Juanicie i Ani Jean oraz siostrze Moore za te miłe pieśni. Gdy tam siedziałem i słuchałem tego, przeniosło to moje myśli w przeszłość. Pomyślałem sobie, kiedy one były z nami, śpiewając podczas kampanii, brat Jack i ja głosiliśmy, a te dziewczyny były jeszcze młodymi dziewczynami, coś około 16 lat, po prostu dziewczyny. Obecnie siostra Anna Jean ma 5 dzieci, a siostra Juanita jest matką 2 dzieci. Jesteśmy naprawdę bliżej zachodu słońca, niż byliśmy wtedy. Upłynęło około 16 lat. Nie potrwa to już długo, a przejdziemy na drugą stronę do wieczności pełnej chwały. Czytajmy teraz księgi Amosa, 3 rozdziału. Słuchajcie tego słowa, które wypowiedział Pan o was, synowie Izraela, o całym pokoleniu, które wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Tylko o was zatroszczyłem się pośród wszystkich pokoleń ziemi. Dlatego was będę karał za wszystkie wasze winy. Czy idzie 2 razem, jeżeli się nie umówili? Czy ryczy lew w lesie, jeżeli nie ma łupu? Czy wydaje swój głos lwie szczenię w jaskini, jeżeli nic nie złowiło? Czy wpada ptak w sidła na ziemi, jeżeli nie było przynęty? Czy odskoczy sidło od ziemi, jeżeli nic nie złapało? Czy nie lęka się lud, gdy w mieście zabrzmi trąba? Czy zdarza się w mieście nieszczęście, którego by Pan nie wywołał? Zaiste nie czyni wszemogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. Gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy wszemogący Pan każe, któż by nie prorokował? Pochylmy nasze głowy. Panie Jezu, niechby Twoje słowo, Panie, obyśmy mieli społeczność dzisiaj wieczorem wokół tej części słowa. Modlimy się, Panie, żebyś Ty podał nam kontekst do tego tematu, który zaczerpniemy stąd i niechby to przyniosło zaszczyt Tobie. Pobłogosław nas, kiedy czekamy, Panie, dzisiaj wieczorem na Twoje słowo. Uzdrów chorych i cierpiących, zbaw zgubionych. Daj siłę słabym, Panie, tym słabnącym zarówno cieleśnie, jak i duchowo. I daruj nam wielkie wylanie Twojej obecności, bowiem prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Pragnąłbym zaczerpnąć z tego tekstu temat na dzisiejszy wieczór: duchowa utrata pamięci. Nie zapomnijcie, że jutro będzie modlitwa za chorych. Jutro oczekujemy, że Pan będzie dokonywał niezwykle wielkich czynów jutro o 2:00 po południu, kiedy rozpoczniemy nasze nabożeństwo. Mój syn będzie tutaj, by rozdawać karty modlitwy i będę się modlił o każdego, kto pragnie, abym się o niego modlił. Spodziewamy się wspaniałych chwil jutro w Panu. Wy słuchacze, którzy jesteście spoza tego miasta, pamiętajcie, że są świetne zbory pełne Ewangelii na terenie całego miasta. Jesteście mile witani w każdym z nich. Właśnie przed chwilą rozmawiałem z jednym ze współpracujących ze mną pastorów, kiedy wchodziłem do środka z bratem Jacksonem z kościoła metodystycznego, który znajduje się w centrum miasta. Ilu z was jest tutaj, którzy współpracujecie z naszą kaplicą? Pozwólcie zobaczyć mi wasze ręce wszędzie. Moi drodzy, ja się oczywiście cieszę, że was tutaj mamy. Czuję się tutaj niemal jak Indianie. Rozmyślałem o ponownym przyjeździe tutaj już wkrótce i postawieniu Duszę Jego namioty o wygłoszeniu siedmiu ostatnich trąb, o ile Pan pozwoli. Tak więc pamiętajcie o jutrze. Nie zapomnijcie o tym. Jutro o 14:00. A zatem nasze następne nabożeństwa rozpoczną się w przyszłym tygodniu w Tampie na Florydzie. Pragnę teraz przemawiać na temat duchowa utrata pamięci. Zatem ten niepozorny człowiek, o którym mówię, Amos, tylko chwilę, abyśmy mieli tło, zanim przejdziemy do tego tematu. Było to w czasie wielkiego rozwoju gospodarczego w Samarii. Izraelowi powodziło się dobrze. Oni naprawdę poszli za tym światem i mieli powodzenie. Nie zawsze powodzenie jest oznaką duchowych błogosławieństw. Czasami jest wręcz na odwrót. Ludzie myślą sobie, że człowiek musi być właścicielem wielu świeckich dóbr na znak tego, że Bóg go błogosławi. To nie jest prawdą. Czasami jest na odwrót. Stwierdzamy jednak, że niewiele wiemy o tym niepozornym mężu. Nie mamy zapisów historycznych, skąd on pochodził. Wiemy, że według Pisma Świętego był on pasterzem, lecz Bóg go wzbudził. Wyobrażam sobie, że go widzę pewnego gorącego dnia tam w Samarii, w jednym z wielkich turystycznych miast ówczesnego świata. Ono było podobne, moglibyśmy powiedzieć, do Miami, Hollywood czy Los Angeles, czy do podobnej miejscowości, do jakiejś wielkiej miejscowości turystycznej. I możemy sobie po prostu wyobrazić, że go widzimy. On nie był nigdy w takim mieście, lecz miał słowo od Pana, więc poszedł do tego wielkiego miasta, w którym grzech piętrzył się ze wszystkich stron. Kaznodzieje odstąpili całkiem od Słowa Bożego, a nie mieli proroka już od wielu lat. A więc ten niepozorny mężczyzna, kiedy wyszedł na wzgórze, trochę na północ od Samarii, wyobrażam sobie, że go widzę, gorące słońce przypiekało, on miał siwe wąsy na swojej twarzy, jego małe oczy były zwężone, a jego łysa głowa lśniła się, kiedy spoglądał w dół na to miasto. Jego oczy zwęziły się gniewnie. On nie patrzył się na to, co zazwyczaj oglądają turyści, kiedy przyjeżdżają do miasta i oglądają wszystkie jego piękne, zachwycające budynki. On patrzył się i widział, jaki wygląd miało to miasto, które dawniej było miastem Bożym, a wpadło do moralnego upadku. Nic dziwnego, tym niepozornym, nieznanym człowiekiem był Amos prorok. Obecnie nie wiemy o nim wiele. Nie wiemy, skąd on przyszedł. Prorocy zazwyczaj występują na widownię, nie wiadomo skąd, i odchodzą w ten sam sposób. Nie wiemy, skąd oni przychodzą, dokąd odchodzą, nie znamy ich pochodzenia. Bóg wzbudza ich po prostu. Nie było w nim nic szczególnego, lecz on miał, tak mówi Pan. To jest najważniejsze, na ile to rozumiem. Oczywiście on przyszedł do Samarii, by rozpocząć swoją kampanię. Jestem pewien, że nikt z nim nie współpracował. Nie miał karty członkowskiej żadnej denominacji, nie miał żadnych listów uwierzchniających, by pokazać, z której grupy przyszedł. Jednak miał coś, miał słowo od Pana dla tego miasta. I zastanawiam się, czy moglibyśmy przenieść Amosa do naszych czasów. Zastanawiam się, czy dzisiaj on byłby mile witany w naszym mieście. Zastanawiam się, czy przyjęlibyśmy go lub uczynilibyśmy tak samo, jak oni wówczas. Stwierdzamy, że nasze miasta są w tym samym upadku i widzimy, że grzech jest po prostu tak samo wielki między ludźmi, jak był wtedy. I zastanawiam się, czy ten niepozorny, nieznany człowiek, jak on w ogóle rozpocznie swoją kampanię. Jak i gdzie on zacznie? Do jakiego kościoła on pójdzie, albo kto będzie z nim współpracował? On nie miał niczego, by pokazać, skąd przychodzi. Nie miał w ogóle niczego, oprócz, tak mówi Pan, dla tego miasta. On zastał ich w takim upadku i tak moralnie zepsutych. Był to właśnie taki czas. Kobiety w tym czasie stały się niemal takie, jakie są obecnie w Stanach Zjednoczonych. One stały się moralnie zepsute. Cokolwiek Bóg oczekiwał od nich, one postępowały dokładnie na odwrót. I stwierdzamy, że to było wielkie miasto, w którym kobiety tańczyły na ulicach, niemoralnie zdejmowały z siebie odzienie i tak dalej, jak striptizerki. I oczywiście były to publiczne rozrywki w owych czasach. Obecnie jest to każdego dnia. Niech tylko pogoda zrobi się opalna, a nie musicie iść na jakiś pokaz. One są wszędzie na ulicy, gdziekolwiek, jakkolwiek. Wstyd wam, kobiety, że czynicie coś takiego. Czy wam nie wstyd? I potem powiedziałem to pewnej kobiecie tutaj niedawno, ona odrzekła, ależ bracie Branham rzekła, postępuję po prostu tak, jak pozostałe kobiety. Powiedziałem, lecz my nie powinniśmy postępować jak pozostali ludzie, my jesteśmy inni, mamy inny charakter. Przypomina mi to pewną kobietę, która powiedziała, otóż bracie Branham, powiedziała ona, ja przecież nie noszę tych shortów. Dalej rzekła, ja noszę spodnie. Ja odrzekłem, to jest jeszcze gorsze. Bóg powiedział, jest obrzydliwością w jego oczach, kiedy kobieta włoży na siebie męskie odzienie. To jest dokładnie prawdą. Pewna kobieta powiedziała, otóż nie produkują już żadnego innego cienia. Ciągle jednak produkują maszyn do szycia i tkaniny. Nie ma żadnej wymówki. Chodzi po prostu o to, co jest w sercu. To właśnie ujawnia się na zewnątrz. Identyfikuje się to samo. I obecnie stwierdzamy w tym mieście, że ono stało się moralnie upadłe. Kaznodzieje bali się powiedzieć cokolwiek o tym. Mieli jednak tego niepozornego, zwykłego człowieka, który przyszedł poprzez wzgórze powiedzieć im, tak mówi Pan, usuńcie tę rzecz z pomiędzy was, albo pójdziecie do niewoli. I dożył dni, w których wypełniło się to proroctwo. On prorokował w czasach Jeroboama II, który był odstępcą, bo faworyzował inne narody. I ten prosty Amos prorokował i powiedział im następująco. Ten właśnie Bóg, któremu waszym zdaniem służycie, zniszczy was. I on to uczynił. I gdyby jego głos był tutaj dzisiaj wieczorem w Birmingham, rzekłby to samo kościołom. Ten właśnie Bóg, któremu twierdzicie, że służycie, zniszczy was pewnego dnia. Ja nie mówię do tych słuchaczy tutaj. Te taśmy idą na cały świat. Pamiętajcie, to jest prawdą. Następnie, kiedy on przyszedł do tego miasta i zastał całe to zło, zastanawiam się, jak on musiał się czuć, kiedy patrzył i widział zepsucie ludu Bożego, do którego był posłany. Zastanawiam się, czy przyjęlibyśmy go obecnie. Gdyby przyszedł do nas, czy współpracowalibyśmy z nim? Czy dalibyśmy mu to, co najlepsze z naszej strony? Czy poświęcilibyśmy mu naszą uwagę? Czy pogotowalibyśmy, gdyby nam powiedział, że powinniśmy wrócić do Słowa Pańskiego i postępować tak, jak nam nakazał Pan? Chciałbym wiedzieć, co uczyniłyby nasze siostry ze swoimi obciętymi włosami. Czy zostawiłby swoje włosy rosnąć na nowo, gdyby nadszedł Amos? On by to głosił i ja wam to mówię, ponieważ to jest Słowo Pańskie. Zastanawiam się, czy nasze zarządy, które wybierają diakonów, którzy są żonaci 3 lub 4 razy i tak dalej, a usiłują być diakonami, chciałbym wiedzieć, czy działyby się wszystkie te rzeczy. Zastanawiam się, co on uczyniłby mężczyźnie, który pozwala swojej żonie nosić shorty i tak wychodzi na ulicę lub kosić trawnik przed domem, kiedy tam przychodzą inni mężczyźni. Zastanawiam się, co powiedziałby takie mężczyźnie. On by to na pewno skrytykował z całych swoich sił, bowiem on miał, tak mówi Pan, i nie mógłby uczynić nic innego, niż tylko skrytykować to. On zastał ich w owym czasie w bardzo poważnym stanie choroby, duchowej utraty pamięci. A to właśnie mamy dzisiaj, dokładnie. Otóż jak on wiedział, co się stanie? Jak mógł to Amos wiedzieć? Po pierwsze, on był prorokiem, a następnie on postawił diagnozę i rozpoznał chorobę. I wiedział, jakie są jej rezultaty. Jeżeli lekarz patrzy na nowotwór złośliwy i widzi, że on się zakorzenił, to on wie, że nie pozostało nic innego niż śmierć. Na tym koniec. O ile Bóg nie uczyni coś w tej sprawie. Otóż, kiedy patrzycie się na miasto i widzicie ludzi, patrzycie się na kościół, widzicie, że ludzie tak bardzo oddalili się od Boga, to jest jedna diagnoza. Grzech. A zapłatą za grzech jest śmierć. Oni umierają. Diagnoza udowadnia, co to jest. Widzicie, gdy ludzie odstępują od Boga, nie chcą słuchać słowa, nie pragną już więcej słowa, to dla nich jest tylko jedna diagnoza. Dusza, która grzeszy, umrze. Niedowiarstwo oddzieli was od Boga. To się dokładnie zgadza. On wiedział, jaka to jest choroba, jakie są jej rezultaty, gdy zobaczył chorobę grzechu w tym mieście. Zatem ta utrata pamięci, my mówimy, iż to sprawia, że człowiek jest w takim stanie, że nie wie, kim jest. Otóż to jest niezwykła rzecz. Nie dzieje się to zbyt często, lecz dochodzi do tego na skutek szoku. Jest to ktoś, kto nawet nie wie, kim jest. Stwierdzamy, że czasami są to następstwa wojny. Żołnierze nabawiają się tego. Czasami ludzie zachorują na to. Inną sprawą, która powoduje to, jest zmartwienie. Zmartwienie to powoduje. Zmartwienie nie ma w sobie żadnej cnoty, wcale nie. Tak, po prostu zostaw zmartwienie i przyjmij wiarę. Ktoś powiedział, dobrze, lecz co jeśli masz jutro rano być rozstrzelany? Czy byś się nie martwił? Ja odrzekłem nie. Uważam, że nie. Dlaczego? Ja odrzekłem, zmartwienie nie sprawiłoby niczego innego, niż tylko pogorszyło mój stan. Dobrze, ale do czego będzie ci przydatna wiara? Ja odrzekłem, ona może mnie wyzwolić. I to jest prawdą, rozumiecie? Zatem zmartwienie nie ma żadnej mocy, lecz wiara ma wszelką moc. Wiesz, więc czasami powodem tego jest zmartwienie. I kolejną przyczyną występowania tego wśród ludzi jest to, że kiedy człowiek jest niezdecydowany między dwoma poglądami, to powoduje utratę pamięci. I on dostanie się do takiego stanu, że w rzeczywistości nie wie, co zrobił. On stracił swój rozum, postrada zdrowy zmysł. On nie wie, kim jest. Nie potrafi zidentyfikować samego siebie. Może się poruszać, spożywać pokarm i czynić cokolwiek, lecz pomimo tego nie może rozpoznać samego siebie. Ma wykształcenie i może ma takie same wykształcenie, jakie miał, lecz nie wie, skąd pochodzi, nie wie, kim jest, gdzie należy. To jest amnezja, utrata pamięci. Tak było nam powiedziane. W tym ludzkim życiu jesteśmy zidentyfikowani z naszymi rodzinami przez małżeństwo. Żenimy się z naszymi żonami i nasza rodzina jest zidentyfikowana przez nasz związek małżeński. Potem, co myślisz, gdyby się wydarzyła taka okropna rzecz, że nie mógłbyś sobie przypomnieć, z którą się ożeniłeś, która jest twoją żoną, które są twoimi dziećmi, kto jest twoim ojcem i matką, kto jest twoim sąsiadem, to byłaby okropna rzecz. Zatem my jesteśmy zidentyfikowani i możemy rozpoznać się pomiędzy ludźmi dzięki temu, że mamy inteligencję i dzięki temu, że nasze życie odróżnia się od zwierzęcego. Zwierzę nie potrafi rozmyślać, ono kieruje się po prostu dźwiękami, ono nie ma duszy, a jednak mamy zwierzęce życie. Co nas odróżnia? Jesteśmy ssakami. Ssak jest ciepłokrwistym zwierzęciem i mamy cechy zwierzęcia. Ale co nas odróżnia? Jesteśmy uznani za ludzi dzięki temu, że mamy duszę, mamy sumienie, które nam mówi, co jest dobre, a co złe. Istnieje więc taka sytuacja, kiedy człowiek utraci pamięć i może stać się taki jak Nebukadnesar, który pewnego dnia wywyższył samego siebie i Bóg sprawił, że myślał, iż jest zwierzęciem. I on żył w dziczy i jadł trawę jak wół. Jego włosy wyrosły na całym jego ciele, podobne do orlich piór, i on miał w sobie zwierzęce serce. Rozumiecie? To była amnezja, utrata pamięci, ponieważ on zapomniał, że jest królem. On zapomniał, że jest ludzką istotą i myślał sobie, że jest zwierzęciem. Więc postępował jako zwierzę, ponieważ zapomniał, że jest ludzką istotą. Dzisiaj dochodzi do tego tak łatwo i czasami zapominamy, co to jest chrześcijański kościół. Postępujemy jak ten świat. To wskazuje na to, że mamy duchową amnezję, bo nie postępujemy jak chrześcijanie, ale jak ten świat. Otrzymujecie świeckie serce i to jest przyczyną tego. Stwierdzamy tutaj, że Izrael otworzył się na ten świat, stał się poddany temu światu i wpadł do jego kolei. I ten prorok został posłany, aby im to opowiedzieć i aby ich wydostać z tego, jeżeli mu się uda. Bóg ze swojej łaski wybrał Izraela ze wszystkich pozostałych rodzin na ziemi. Dokonała tego łaska. On dał im wybrany kraj. Dał im domy, których nie musieli budować. Bóg to uczynił. Wybrał ich. Dał im farmy, których nie kupili. On im je dał. On dał im pokarm, którego oni sobie nie zasadzili. Dał im studnie, których nie wykopali. On dał im zwycięstwa, których oni nie dokonali. On dał im łaskę, na którą nie zasłużyli. Bóg uczynił to ze swojej łaski dla tego ludu. Dla Izraela, jego wybranych, których on umiłował. On powiedział w Biblii, on ją znalazł na polu jako młodą dziewczynę siedzącą w swojej własnej krwi i on ją obmył i oczyścił ją i wszystko to uczynił. Lecz kiedy Bóg okazał jej całe swoje miłosierdzie i stała się bogatą, ona uległa amnezji, utraciła pamięć i zapomniała wszystko, skąd te bogactwa pochodzą. Uważam, że to jest obraz USA w 1964 roku. One chorują na tę samą chorobę. Mamy wielkie, potężne kościoły. Jesteśmy wielkim, potężnym narodem. Jest nas wiele milionów. Jednak zapomnieliśmy, skąd pochodzą te rzeczy. Oni mieli tę chorobę w zaawansowanym stanie. Kiedy Bóg był tak dobrym dla nich i wyprowadził ich ze wszystkich pogańskich krajów i uczynił ich oddzielonym ludem, odseparował ich dla siebie. On powiedział, on wziął winny krzew z jednego kraju i zasadził go w innym kraju. I on zatroszczył się o niego, aby zrodził owoce i był owocującym krzewem. Ale ten krzew zapomniał, skąd pochodzą jego błogosławieństwa. Tak samo Boży lud w tych ostatecznych dniach zapomniał, jakie znaczenie ma świadectwo, że jest się chrześcijaninem. Doszło do tego znowu. Utrata pamięci opanowała ludzi. Oni nie potrafią zidentyfikować się. Oni zapomnieli wszystko o tej sprawie. Oni zapomnieli o jego świętobliwości. Zapomnieli o jego prawie. Kobiety żyją tak, jak wszystkie inne kobiety. Boży Kościół, jego lud, był zawsze oddzielonym ludem, powołanym ludem, szczególnym ludem, świętym narodem, królewskim kapłaństwem, ofiarującym duchowe ofiary Bogu, owoce swoich warg, oddające chwałę jego imieniu. Bóg wywołał swój kościół i oddzielił go od świata z tego właśnie powodu. I on dał mu prawo. I on, kościół musi być święty. On powiedział, ja jestem święty, wy musicie być świętymi, bowiem bez świętobliwości nikt nie zobaczy Pana. Bóg sam to powiedział. I on powołał ten lud, aby był jego ludem. Lecz oni o tym zapomnieli. Oni zapomnieli o jego prawach. Zapomnieli również o swojej moralności. Kobiety tam na ulicach, izraelskie kobiety, a każda z nich spodziewała się, że zostanie brzemienną z Ducha Świętego i urodzi Mesjasza, a zachowywały się w ten sposób. Ich charakter był okropny. Pragnę się tu zatrzymać na chwilę, by powiedzieć, że ta sama rzecz dzieje się obecnie wśród naszych ludzi, którzy nazywają się chrześcijanami, a ich charakter, gdybyście sobie to tylko uświadomili, pewnego razu na południu czytałem o pewnym wydarzeniu z tych stron, kiedy mieli tutaj dawniej niewolników. Oni brali tych ludzi i sprzedawali ich na targowisku, tak jak sprzedawalibyście używany samochód. I był tam pewien kupiec, handlarz niewolników, który przyjeżdżał i brał tych niewolników i sprzedawał ich. Podobnie jak sprzedawalibyście wasz samochód lub coś innego. Ci niewolnicy byli daleko od ich ojczystego kraju. Oni byli z Afryki. Burowie porywali ich, przewozili tutaj na wyspy, a potem przemycali ich do Stanów Zjednoczonych i sprzedawali jako niewolników z Jamajki, okolicznych wysp. Stwierdzamy teraz, że ci ludzie byli smutni. Oni zostali uprowadzeni z ich własnego domu, zostali porwani przez wroga i byli smutni. Oni już więcej nie mogli zobaczyć swojego męża lub żony, ojca, matki, swoich dzieci. Musieli ich biczować, by ich zmusić do pracy, ponieważ oni byli smutnymi ludźmi. I pewnego dnia przejeżdżał handlarz niewolników koło pewnej plantacji. Zobaczył tam na polach pracujących niewolników. Wszedł więc za tę plantację i zapytał właściciela, ilu masz niewolników? On odrzekł, około 100. Zapytał go, czy masz takich, których chciałbyś wymienić lub sprzedać? On odrzekł, tak. Powiedział, pozwól, że ich obejrzę. I wyszedł na pola i obserwował ich. I widział, że musieli ich ciągle chłostać. Po pewnej chwili zobaczył jednego młodego mężczyznę, którego nie musieli chłostać. Miał on wypiętą swoją pierś i wysunięty podbródek. Więc ten handlarz powiedział, chciałbym kupić tego niewolnika. A właściciel rzekł, lecz on nie jest na sprzedaż. Handlarz zapytał, a więc czym odróżnia się ten niewolnik? Dalej rzekł, czy ten niewolnik jest szefem tych pozostałych? On odrzekł, nie, on jest tylko niewolnikiem. On zapytał, dobrze, a może odżywiasz go inaczej? On odrzekł, nie, on spożywa pokarm w kuchni razem z innymi niewolnikami. Handlarz zapytał, co czyni go takim innym od pozostałych niewolników? Właściciel powiedział, otóż zastanawiałem się nad tym również przez długi czas, lecz pewnego dnia dowiedziałem się, że tam w jego ojczyźnie, skąd on pochodzi, jego ojciec jest królem całego szczepu. I chociaż on jest cudzoziemcem i jest daleko od swojego domu, pomimo to on wie, że jest synem króla, więc zachowuje się jak syn króla. Pomyślałem sobie, jeśli tak, zachowywał się murzyn, który pochodzi z Afryki, dlatego iż wiedział, że jego ojciec jest członkiem szczepu i do tego królem tego szczepu. Co powinno to uczynić dla chrześcijanina, który jest narodzony na nowo, dla mężczyzny lub kobiety? Kiedy wie, że nasz ojciec jest królem niebios w chwale, powinniśmy się zachowywać jak chrześcijanie, mężczyźni, niewiasty. Powinniśmy postępować jak chrześcijanie, ubierać się odpowiednio, rozmawiać tak i żyć jak chrześcijanie. Chociaż tutaj jesteśmy cudzoziemcami, jednak jesteśmy dziećmi króla. Amen. Nasz charakter. Jesteśmy tak zdemoralizowani w tych dniach, w których żyjemy obecnie. Izrael wpadł do tych samych kolejn i był również niemoralny. Oni zapomnieli Bożych praw. Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz pożądał żony swego bliźniego i tak dalej. Oni zapomnieli o tych przykazaniach. Nie chcieli ich już więcej. I oni chcieli być takimi, jak pozostały świat. Dokładnie takim stał się dzisiaj Kościół. Kiedy Izrael zaczynał się rozwijać, pewnego razu chcieli mieć króla. Samuel prorok, który był posłany do nich, powiedział im, czy powiedziałem wam kiedykolwiek coś w imieniu pańskim, co by się nie urzeczywistniło? Oni odrzekli, nie, nie powiedziałeś. Czy prosiłem was kiedykolwiek o pokarm dla siebie i o pieniądze? O wasze pieniądze, żebym dzięki nim mógł żyć? Nie, ty tego nie czyniłeś. Ty nie powiedziałeś nam niczego, Samuelu, co by się nie urzeczywistniło. I nie prosiłeś nas nigdy o nasze pieniądze, na swoje utrzymanie, jednak my chcemy mieć króla, mimo wszystko. Bóg powiedział do Samuela, niech go więc mają, oni nie odrzucili ciebie, oni odrzucili mnie. Izrael znalazł się w tym samym stanie, oni już nie chcieli mieć proroków, oni ich nie potrzebowali. Jeżeli prorok przyszedł i przyniósł im słowo i próbował przyprowadzić ich z powrotem do słowa, to oni odrzucili. Oni to zawsze czynią, będąc w takim stanie skażenia. Kiedy świat i Kościół łączą się razem, to nie chcą niczego duchowego. Oni nie chcą, tak mówi Pan. Oni chcą to, czego oni pragną. Oni chcą mieć świat, a mówią, że są chrześcijanami. Oni żyją w tym świecie, żyją z tym światem i żyją jak ten świat, a pomimo tego ciągle utrzymują i wyznają, że są chrześcijanami. Wiecie, powodem tego jest duchowa utrata pamięci. Dokładnie o to właśnie chodzi. Oni wiedzą, kim są. Oni zapomnieli o tym, co mieli czynić. Gdyby ktoś przyszedł dzisiaj w ten sposób, zostałby odrzucony tak samo. Oni mieli amnezję w zaawansowanym stanie, a tak samo mają ją ludzie dzisiaj. Nie potrafią się już zidentyfikować z nadprzyrodzonymi sprawami, ponieważ oni tego nie pragną. Słowo, Ewangelia, oni jej nie chcą. Gnębi ich choroba grzechu, a oni to umiłowali. Grzech jest przyjemny dla nienawróconego serca. On wygląda dobrze dla nienawróconego umysłu, lecz to jest droga śmierci. Nie pozostaje nic innego, tylko śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. I ty musisz odebrać tę zapłatę. Sialiśmy wiatr i obecnie żniemy trąbę powietrzną. Duchowe znaki i głoszenie umieszczonego przez Boga posłańca nie pobudzało ich już więcej. Kobiety potrafiły śmiać mu się prosto w twarzy, mówić: ja nie muszę przychodzić i słuchać takiej bredni jak to. Czy to nie powtórzyło się znowu? Co to jest? Duchowa amnezja, dokładnie o nią chodzi. Oni zapomnieli, że Bóg i Jego Słowo są tym samym i On nie może go zmienić. Gdyby prorok wystąpił na widownię w tych dniach i podał duchowy znak, duchowy głos i zabrzmiałby z tego głos Boży, oni śmialiby się tylko z niego, kpili sobie z niego. Znacie to stare powiedzenie: głupcy chodzą w ciekowanych butach tam, gdzie aniołowie boją się postawić stopę. To właśnie powoduje ta duchowa amnezja. Ona doprowadza ludzi do takiego stanu, że nie mają w sobie żadnego uczucia. Oni nie chcą niczego, co jest duchowe. Weźcie prawdziwe duchowe nabożeństwo, w którym Duch Święty uzdrawia chorych i rozpoznaje myśli, które są w sercu, i dajcie pomiędzy te wszystkie kościoły na takie wielkie zgromadzenie, jak tutaj na tym stadionie, i patrzcie, co się będzie dziać. Za kilka minut wszyscy powstaliby i wyszli. Oni nie chcieliby mieć z tym nic wspólnego. Oni nie chcą mieć z tym nic do czynienia. Oni będą raczej słuchać jakiegoś intelektualnego przemówienia. Jeżeli chodzi o moc Jezusa Chrystusa, Jego zmartwychwstanie oraz o Ducha Świętego, oni nie chcą mieć z Nim nic wspólnego, ponieważ On ich potępia. Stawia ich to w ogniu. Z powodu tej właśnie rzeczy, którą powinni już wiedzieć. Oczywiście żadne karanie nie jest przyjemne w danym momencie. Lecz jeśli mu się poddasz, ono przyniesie owoce pokuty. Stwierdzamy zatem, że kiedy ta duchowa amnezja gnębi ludzi, to oni są w złym stanie. Obecnie stwierdzamy to samo. Musicie być zidentyfikowani. Musicie się gdzieś okazać. Wasze życie ujawnia dzisiaj wieczorem, z czym jesteście utożsamieni. Albo jesteście utożsamieni z Chrystusem, albo poza Chrystusem. Nie możecie być gdzieś w połowie. Nie ma czegoś takiego jak pijano trzeźwy człowiek. Nie ma czarnego, białego ptaka. Albo jesteś zbawiony, albo nie jesteś zbawiony. Albo jesteś świętym, albo grzesznikiem. Albo jednym, albo drugim. A twoje duchowe nastawienie do Słowa Bożego identyfikuje cię dokładnie, gdzie ty stoisz. Tak jest. Potwierdzone Boże Słowo udowodniło, że chrzest Duchem Świętym jest dokładnie taki sam, jaki był wówczas, w dniu Pięćdziesiątnicy, albo w każdym innym czasie. Jezus Chrystus jest tym samym, wczoraj, dzisiaj, na wieki. I twoje nastawienie wobec tego ujawnia, czy masz duchową amnezję, czy nie, to się zgadza. Bez względu na to, czy jesteś diakonem, albo nawet kaznodzieją, to nie ma znaczenia. Tak, oni mają ją również. Stwierdzamy więc, że ona jest zakaźna i atakuje wszystkich. Widzimy to obecnie. Otóż, żeby być Amerykaninem, skoro jestem Amerykaninem, muszę być utożsamiony z moim narodem. Słuchajcie teraz uważnie. Być Amerykaninem, kiedy urodziłem się w tym kraju, stałem się jego obywatelem. I jestem utożsamiony z tym narodem. Wszystkim, czym on jest, jestem i ja. Wszystkim, czym on był, jestem ja. Jestem bowiem zidentyfikowany jako Amerykanin, więc muszę wziąć na siebie wszelką jego hańbę i wszelką jego chwałę. Czymkolwiek on jest, jestem ja, ponieważ jestem z nim zidentyfikowany. Amen. Pragnę, abyście to pojęli. Jestem zidentyfikowany jako obywatel Ameryki, więc wszystko, czym ona była, jestem ja. Wszystko, czym ona jest, jestem ja. Ja muszę być jej częścią. Jeżeli jestem obywatelem Ameryki, to jestem częścią Ameryki. I wszystko, czym ona jest, jestem i ja. Nie mogę tego nigdy zapomnieć. Jeżeli pragnę pozostać wiernym amerykańskim obywatelem, muszę pamiętać o tym, że jestem tym, czym jest mój naród, ponieważ jestem utożsamiony z moim narodem. Zapomnieć o nim, względnie walczyć o niego, albo umrzeć za niego, albo stać w obronie wszystkiego, za czym on stoi. Ja go muszę wspierać. Czym jest mój naród? Tym jestem i ja. To, co on wspiera, wspieram i ja. będąc wiernym Amerykaninem, będę gotowy umrzeć za to, walczyć o to, stać w obronie tego i czynić wszystko, co trzeba. Jestem jego częścią. Nie możesz do niego uderzać, nie uderzając tym samym we mnie. Jeżeli mówisz coś przeciwko niemu, to mówisz to przeciwko mnie, bo ja jestem Amerykaninem. Jeżeli mówią coś przeciwko tobie, Amerykaninowi, i cokolwiek mówią przeciw temu narodowi, to mówią przeciwko tobie, bo ty jesteś jego częścią. Nie zapomnij tego nigdy. Jeżeli zapomnisz, to masz utratę pamięci, z całą pewnością. I pamiętaj, ty już nie jesteś obywatelem Ameryki. Jeżeli nie możesz stać się jej częścią, musisz nią być. Tym, czym jest Ameryka, musisz być również ty. Ja muszę być jej częścią. To jest mój naród, ja muszę być jego częścią. Czym on jest, jestem i ja. Widzicie, czym on był, jestem i ja. Nieważne, czym on był, ja jestem pomimo tego tym, czym on był. Jeżeli jestem Amerykaninem, to wylądowałem na skalę Plymouth razem z nim, z praojcami. Musiałem to uczynić. Jestem jej częścią. Jechałem razem z Pawłem River, by ją ostrzec przed niebezpieczeństwem. Jeżeli jestem prawdziwym obywatelem Ameryki, to wylądowałem na skalę Plymouth. Jechałem razem z Pawłem River, by ją ostrzec przed czyhającym na nią niebezpieczeństwem. Czy wiecie, co chcę przez to powiedzieć? Przebrnąłem lodowatą Delaware wraz z George'em Washingtonem, razem z jego bosymi żołnierzami. Ja tam byłem, ponieważ jestem utożsamiony z tym narodem. To, co on uczynił wtedy, było częścią mnie. To, co ja czynię obecnie, jest częścią niego. Byłem utożsamiony z Waszyngtonem nad Delaware. Stałem razem ze Stonewall Jacksonem, kiedy przeciwko niemu zwrócona była przygniatająca przewaga sił. A ludzie pytali się, jak mogłeś stać jak kamienny mur, kiedy nieprzyjacielskie siły były przeciwko tobie. Ten niepozorny, nieśmiały, niebieskooki człowiek stał na baczność i rzekł: nie napiję się nawet wody, dopóki nie podziękuję Bogu Wszechmogącemu za nią. Ja muszę stać razem z nim jak kamienny mur. Ja tam stałem razem ze Stonewall Jacksonem, by być Amerykaninem. Jestem utożsamiony z nim i z jego postawą. Przebrnąłem Delaware, walczyłem w bitwach. Ja podniosłem chorągiew, byłem z nimi, kiedy podnosili chorągiew na Guam. Kiedy tysiące amerykańskich żołnierzy położyło swoje życie i gdy ta mała grupa wbiegła tam na wzgórze i podniosła chorągiew na drzewcu, byłem zidentyfikowany przy tym podnoszeniu chorągwi. Tak samo każdy z nas, wszyscy Amerykanie byli zidentyfikowani z tą chorągwią powiewającą nad Guam. Gdy usłyszałem, że podnieśli tam tą chorągiew, łzy spływały mi po policzkach, to byłem ja, to byłeś ty. To obejmuje nas wszystkich, jeżeli zostaliśmy z tym zidentyfikowani. Wszystkim, czym ona jest, jestem i ja. Wszelka jej sława jest moją sławą. Wszelka jej hańba jest moją hańbą. Jeżeli ona czyniła haniebne rzeczy, to będę musiał znosić jej hańbę. Jeżeli ona otrzymuje chwałę, to ja otrzymuję chwałę razem z nią, ponieważ jestem z nią zidentyfikowany. Zatem, by być z nią zidentyfikowany, Amerykanin musi znieść wszelką hańbę padającą na Amerykę, albo wszelką chwałę, którą kiedykolwiek miała. Jesteście zidentyfikowani ze wszystkim, czym ona jest, względnie czym ona będzie. A więc, by być prawdziwym chrześcijaninem, musisz postępować tak samo. Nie chcę o tym zapomnieć. Wszystkim, czym on był, ja jestem zidentyfikowany z nim. Jestem utożsamiony z nim. Zauważcie, on jest we mnie, ja jestem w nim. Zwróćcie uwagę, każdy chrześcijanin, będąc naprawdę autentycznym chrześcijaninem, był razem z nim. Kiedy gwiazdy poranne śpiewały wspólnie, a synowie Boży krzyczeli z radości przed założeniem świata, byliśmy zidentyfikowani z Bogiem w nieśmiertelnych sferach 10 milionów lat przedtem, zanim świat w ogóle został ukształtowany. Ja byłem tam wtedy razem z nim. Jeżeli mam żywot wieczny, byłem tam razem z nim. Byłem zidentyfikowany z nim, kiedy gwiazdy poranne śpiewały razem, a synowie Boży krzyczeli z radości. Ja byłem razem z nim, kiedy on powołał Abrahama w wieku 75 lat, a jego żona miała 65 lat i powiedział mu, że będą mieli niemowlę. Byłem razem z nim, kiedy on stanął na tym, tak mówi Pan, ja będę miał dziecko. Ja stałem razem z nim, każdy inny chrześcijanin stał razem z nim. Byłem razem z nim, kiedy przyszły na niego pokuszenia. Byłem razem z nim, kiedy wchodził na szczyt tej góry, by tam ofiarować Izaaka. Byłem razem z nim, kiedy zjawił się tam baran. Byłem razem z Józefem, kiedy został odrzucony przez swoich braci, ponieważ on był duchowy, a pozostali byli cielesnymi. Byłem razem z nim, kiedy on doświadczał wyrzutów stawianych mu przez jego własnych braci. Kim on był? Tym jestem ja. Kim ja jestem? Tym był on, albowiem wszyscy jesteśmy jedno w Jezusie Chrystusie. Byłem z Józefem w jego grocie, w grobie. Byłem razem z nim, kiedy znalazł się po prawicy Faraona. Człowiek musiał być zidentyfikowany z nim. Byłem z Jakubem owej nocy, kiedy on całą noc zmagał się z aniołem. Sam zmagałem się także. Ja wiem, przez co on przechodził, więc ja walczyłem razem z Jakubem, w tym samym czasie, gdy on walczył, bo jestem jego bratem. Byłem razem z Mojżeszem, kiedy wyruszył do Egiptu. Byłem z Mojżeszem przy płonącym krzaku. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to jesteś zidentyfikowany z tymi bohaterami Biblii. Nie zapomnij tego. Byłem z Mojżeszem, kiedy cały lud obrócił się przeciwko niemu. Byłem z Mojżeszem, kiedy przechodził przez Morze Czerwone. Kiedy on podniósł swą rękę i wyruszył naprzód i Morze Czerwone otworzyło się. Byłem zidentyfikowany w Chrystusie. Właśnie wtedy byłem z Mojżeszem w tej godzinie. Czym był każdy chrześcijanin? Czym byli wszyscy wierzący? Każdy wierzący jest obecnie zidentyfikowany z tą samą osobą. Cokolwiek to jest, musisz być z tym zidentyfikowany. Nie zapomnij tego. Jeżeli zapomnisz, to masz duchową amnezję. Zapomniałeś, kim jesteś. Zatem byłem utożsamiony z nim, z Mojżeszem, kiedy on przechodził przez morze. Byłem razem z Eliaszem w czasach Ahaba, kiedy musieli dokonać wyboru, komu będą służyć, Bogu czy Baalowi. Byliśmy razem z nim na górze Karmel, kiedy on musiał dokonać tego wyboru, bowiem jesteśmy zidentyfikowani z ciałem tego samego Boga, z którym on był zidentyfikowany. Więc jeśli jesteśmy zidentyfikowani z tym ciałem, to musimy pamiętać, że byliśmy tam razem z nim. To się zgadza. Potem byłem z Dawidem, kiedy on został odrzucony przez swoich własnych braci. Byłem z Dawidem. Ty byłeś tam również. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, ty musisz być zidentyfikowany z jego odrzuceniem. Ja byłem z hebrajskimi młodzieńcami w ognistym piecu. Kiedy ten ogień nie mógł ich spalić dzięki obecności czwartego mężczyzny. Byłem z Danielem w Lwiej Jamie. Byłem tam z nim utożsamiony, gdy anioł pański zidentyfikował go tam. Z największą pewnością byłem razem z nim na Golgocie. Musiałem być utożsamiony z nim na Golgocie. Musiałem tam być na tym miejscu, bowiem byłem nie tylko zidentyfikowany z nim na Golgocie, ale umarłem wraz z nim na Golgocie. Każdy chrześcijanin musi umrzeć wraz z nim na Golgocie. Jeżeli nie umrzesz razem z nim na Golgocie, to nie możesz być jednym z tych, którzy do niego należą. Ja tam byłem, kiedy on umarł. Umarłem razem z nim, a potem byłem razem z nim, kiedy on powstał z martwych. Wstałem razem z nim w poranku wielkanocnym, w zmartwychwstaniu. Cokolwiek on uczynił, ja byłem tam właśnie, razem z nim. Każdy wierzący był tak samo. Teraz siedzę razem z nim na niebiańskich miejscach, w Chrystusie Jezusie. A wszystkie moce piekła są pokonane przez niego. Każdy wierzący chrześcijanin siedzi tam tak samo, ponieważ musicie być zidentyfikowani. Obecnie znajduję się w tych dniach ostatecznych razem z wieloma wierzącymi chrześcijanami, którzy są zidentyfikowani z jego usługą. On jest ten samym wczoraj, dzisiaj, na wieki. Ja znajduję samego siebie w tym czasie. Jestem zidentyfikowany z jego usługą. Czy odnajdujesz się na tej samej drodze, wierząc w to, chodząc z tym? Zważaj. Sprawy, które on czynił, on powiedział, że wierzący będzie czynił te same sprawy. Sprawy, które ja czynię i wy czynić będziecie. Więc czy możesz być z nim zidentyfikowany, kiedy potem przychodzi pohańbienie na słowo? Czy potrafisz znosić to pohańbienie, tak jak on je znosił, rozumiesz? Czy jesteś zidentyfikowany z nim? Ja byłem z nim zidentyfikowany. Byłem z nim w dniu wylania Ducha Świętego. Byłem razem z uczniami w górnym pokoju. Zidentyfikowany z nim w chrzcie Ducha Świętego. Zastanawiam się, czy Kościół obecnie nie ma amnezji do tego stopnia, że niektórzy z nich nawet nie wierzą, że istnieje coś takiego jak Duch Święty. Widzicie? Gdzie znajduje się Kościół? To poważny stan amnezji. Widzicie? Oni zapomnieli, że to był w owych dniach Jezus Chrystus. Oni zapomnieli, kim był Jezus Chrystus. Oni to zapomnieli. Myśleli sobie, że ustanowił tylko jakieś prawa względnie, że był prorokiem albo dobrym człowiekiem. Oni zapomnieli, że on był Bogiem. Zapomnieli, że on jest tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki. I Kościół nabawił się duchowej, głębokiej amnezji. Oni zapomnieli o wszystkich tych sprawach. Oni tego już więcej nie rozumieją. Musieliśmy być razem z uczniami w dniu wylania Ducha Świętego. Zidentyfikowani z nimi. Ja byłem zidentyfikowany z kazaniem Piotra w dniu 50 w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale. Słyszałem, co on powiedział. Wierzę w to, co on powiedział. Byłem posłuszny temu, co on powiedział. Teraz jestem utożsamiony z tą samą rzeczą. Nie nabawcie się duchowej amnezji, bo jeśli się tak stało, to się zidentyfikujecie z czymś innym. Trzymajcie się ściśle tego słowa. Byliśmy z Kościołem, kiedy otrzymał polecenie od Jezusa Chrystusa w Ewangelii Marka. W 16 rozdziale idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ja pragnę być z tym zidentyfikowany. Do całego świata, wszelkiemu stworzeniu. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. Mogę być z tym zidentyfikowany. Zatem czy jesteś z tym zidentyfikowany, albo masz jakąś duchową amnezję, bo stwierdzasz, że nie wierzysz, że te znaki towarzyszą wierzącym. Widzisz, jeśli w to nie wierzysz, to masz duchową amnezję, rozumiesz? Bo zapomniałeś, że Bóg to obiecał. On powiedział, te znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. Nie zapomnijcie tego. Nie możesz tego zapomnieć i być chrześcijaninem. Musisz być zidentyfikowany z tym. Musisz być zidentyfikowany z Ewangelią Jana. 14 rozdziałem, 12 wierszem. Kto wierzy we mnie, sprawy, które ja czynię. I on czynić będzie. Nie zapomnij o tym. Jeżeli zapomnisz, to masz duchową amnezję. W takim razie zapomniałeś, kim jesteś. Zapomniałeś, jakie znaczenie ma twoje świadectwo. A co z tym, kiedy on powiedział, jeżeli pozostańcie we mnie, a moje słowo, was, możecie prosić o cokolwiek i stanie się wam. Czy jesteście zidentyfikowani z tym, by wierzyć, że to jest prawdą? W Ewangelii Marka 11 on powiedział, jeżeli powiecie tej górze, przenieś się, a nie wątpicie w swoim sercu, ale wierzycie, że stanie się to, co powiedzieliście, to stanie się wam to, co powiedzieliście. Czy możecie być zidentyfikowani z tym, by wierzyć, że to jest prawdą? Jeżeli nie, to macie duchową utratę pamięci. A ty zapomniałeś, utraciłeś swoją chrześcijańską równowagę. Nie możesz powiedzieć, gdzie należysz. Mówisz, ja jestem metodystą, jestem baptystą. Tyle właśnie wiem o tym. Jestem zielonoświątkowcem, jestem tym, tamtym lub kimś innym. Uważaj, to może oznaczać te objawy choroby. Wskazują na to, że masz duchową utratę pamięci. Ty mówisz, dobrze, bracie Branham, ja temu wierzę i ja... Nie mogę niemal, chwileczkę tylko, jeżeli Bóg obiecał, że będzie czynił te sprawy i powiedział, że będą się dziać w dniach ostatecznych, a twoje wyznanie wiary będzie cię trzymać z dala od tego, to właśnie jest znak, jak ja to rozumiem, znak tej choroby w tobie. Jest to duchowa amnezja. Ty zapomniałeś się zidentyfikować, utożsamić się ze słowem. Ty mówisz, ja nie wierzę, że chorzy zostają zdrowieni, masz duchową utratę pamięci. Mówisz, ja nie wierzę w chrzest Ducha Świętego. To duchowa utrata pamięci. Mówisz, nie wierzę, że Bóg obiecał czynić te sprawy w dniach ostatecznych. W takim razie dałeś posłu jakiemuś wyznaniu wiary albo jakiejś doktrynie zamiast Biblii. Ty masz duchową utratę pamięci. Wtedy nie wiesz, gdzie należysz. Wyznajesz, że jesteś chrześcijaninem, a zaprzeczasz słowu. To powoduje duchową amnezję, rozumiesz? Nie wiesz, na czym stoisz. Masz duchową amnezję. Nie możesz utożsamić się z Pismem Świętym. Ty musisz być razem z uczniami. Musisz być z całym Pismem Świętym. Z Kościołem, skoro otrzymał takie polecenie. A zatem, kiedy Kościół otrzymał polecenie, idź na cały świat i głoście Ewangelię. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. To było polecenie dla niego. Takie było polecenie, lecz oni nabawili się poważnej duchowej amnezji. Podobnie jak miała ją Ewa, kiedy przechadzała się po ogrodzie pewnego dnia. Teraz ona jest taka jak Izrael. Cierpi z powodu tej samej choroby, ma alergię spowodowaną seminaryjną dietą, która sprawia w was duchową amnezję. Jeżeli macie dietę z seminarium, to nabawicie się alergii i potem, zanim się spostrzeżecie, będziecie w poważnym stanie duchowej amnezji. Wtedy nie wierzycie niczemu, co mówi Biblia. Tak właśnie ma się sprawa z Kościołem dzisiaj, dlatego właśnie nie możemy mieć obecnie przebudzenia. Tak ma się sprawa z ludźmi obecnie. Oni byli tak bardzo zmieszani z błotem, z powodu wszystkiego i przez każdy izm, który tylko się wykluł, że nawet nie wiedzą, co jest dobra, co złe. Dokładnie tak. Nie potrafią przypomnieć sobie swojego Pana. Nie mogą przypomnieć sobie Jego słowa. Nie mogą sobie przypomnieć obietnicy. Tak właśnie było z Izraelem, kiedy Jezus wystąpił na widownię. Oni nie mogli sobie przypomnieć, że Pan napocznie. Nie mogli sobie przypomnieć, że Mojżesz powiedział, Pan Bóg wzbudzi wam proroka, podobnego do mnie. Oni mieli duchową amnezję. Dokładnie to samo ma miejsce dzisiaj w Kościele. On powiedział i stanie się w dniach ostatecznych, że te rzeczy, które widzimy obecnie, będą się dziać, a Kościół siedzi po prostu jak umarło o północy. Co to jest duchowa amnezja? Nazywamy się zielonoświątkowcami, a nie możemy się utożsamić, nie możemy zidentyfikować się w Słowie, kiedy one jest głoszone w mocy zmartwychwstania Chrystusa, a On jest tutaj między nami, dokonując tego i czyniąc dokładnie to, co On obiecał czynić. Zważajcie więc, nasz denominacyjny system wprowadził nas do duchowej amnezji. Cierpimy, nie wiemy, do czego należymy. Ktoś zabiera swoje dokumenty z tego kościoła, do tamtego kościoła i tego kościoła, tego izmu i tamtego izmu. Rozumiecie? Czego trzeba nam ponownie kolejnego Amosa, by wystąpił na widownię? Tak mówi Pan. Czy byśmy go przyjęli? Co uczynili oni wtedy? Oni go wcale nie przyjęli, nie przyjęto by go także dzisiaj.
nie otwarto by przed nim miejsca, by głosił. Otóż to się dokładnie zgadza, ponieważ Kościół cierpi z powodu duchowej amnezji. Dlaczego? Bóg obiecał w tych dniach ostatecznych, kiedy się objawi Syn Człowieczy, zgodnie z Ewangelią Łukasza, 17 rozdziałem, że ten znak, który miał miejsce w Sodomie, urzeczywistni się ponownie i ludzie widzą, jak to się dzieje, a niektórzy z nich nawet co nie wierzą. Myślą sobie, że to jest telepatia, myślą sobie, że to jest diabelski duch. Co to jest? Oni cierpią z powodu duchowej amnezji. To się dokładnie zgadza. Oni nie mogą zrozumieć Pana, że Jezus Chrystus jest ten sam, wczoraj, dzisiaj, na wieki. Kim On był wtedy? Tym On jest obecnie. Lecz co się stało? Po prostu nie potrafią się już zidentyfikować ze Słowem. Dlaczego? Nie wiedzą, czy są jakąś lożą, czy są Kościołem. Nie chcą być nazwani lożą, a nie mogą być nazwani Kościołem, ponieważ aby być nazwani Kościołem, musieliby się zidentyfikować z Chrystusem. To daje im duchową amnezję. Oni nie chcą być nazwani lożą, więc to nie jest Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Metodystyczny, Kościół Baptystyczny. To loża Zielonoświątkowców, loża Metodystów, loża Baptystów, ponieważ oni nie potrafią być zidentyfikowani ze Słowem, a kiedy Słowo zostało zamanifestowane, oni w nie i tak nie wierzą. Jest to choroba, duchowa amnezja. Nie potrafią się zidentyfikować. Nie wiedzą, do czego należą. To się zgadza. Jest to dokładnie tak, jak krzyżowanie czegoś. Jak często mawiałem, zawsze uważałem, że jedno z najbardziej tępych istot, którą kiedykolwiek widziałem, jest muł. Widzicie, on jest krzyżówką. Rozumiecie? Jego matka była klaczą, a ojciec był osłem. I on nawet nie wie, do kogo należy. Po pierwsze, musicie wiedzieć, że możecie je krzyżować i otrzymać osła, względnie otrzymacie muła. Ale muł nie może się już dalej rozmnażać. Widzicie? On nie może. Nie można go niczego nauczyć, on jest uparty. Nie możecie mu niczego powiedzieć. On tylko nastawia te swoje uszy, duże, długie uszy, i on będzie czekał aż do końca swojego życia, aż do swej śmierci, aby cię kopnąć, to wszystko. On ciągle czeka, żeby cię mógł czymś walnąć, jeżeli mu się uda. I to mi przywodzi na myśl wielu tak zwanych skrzyżowanych chrześcijan. Oni tak skrzyżowali Kościół, że nabawili się choroby, duchowej amnezji. Oni nie mogą już niczego zrodzić. Dzisiaj mówi się o krzyżowaniu kukurydzy. Skrzyżowana kukurydza jest do niczego. Jest to najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek włożyłeś do ust. Cokolwiek skrzyżowanego. Dlatego właśnie musicie się ciągle opiekować tymi cieplarnami, roślinami, hybrydami, opryskiwać je, pielęgnować i leczyć. Dlaczego? Ponieważ one same nie potrafią się bronić przed insektami. Lecz autentyczna, rasowa roślina, nie musisz je opryskiwać żadnymi środkami ochrony roślin. Ona ma w sobie moc, która odpędza od niej robactwo. Tego właśnie nam trzeba, aby odpędzać robactwo niewiary od prawdziwego człowieka napełnionego autentycznym Duchem Świętym. Weź starego muła i zacznij mówić do niego: słuchaj chłopcze, ja chcę, abyś zrobił to lub tamto, a on tam będzie stał i te wielkie uszy poruszają się do góry i w dół. Widziałem już wielu tak zwanych chrześcijan, którzy postępują podobnie. Człowiek powie: Jezus Chrystus, jestem samym, wczoraj, dzisiaj, na wieki. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. Ja wierzę, że dni cudu przeminęły. Widzicie? On nie wie, w co wierzy. On nie wie niczego. On nie wie, skąd pochodzi. Nie wie, dokąd idzie. On ma końską amnezję. On nie wie, skąd się wywodzi. I nie może iść dalej. Ja lubię autentycznego, rasowego konia. O, on jest szlachetny. Możesz mówić do niego. On wie, kto był jego ojcem, kto był jego matką, kto był jego dziadkiem i babcią. On ma świadectwo rodowodowe, by móc pokazać, skąd pochodzi. Ja lubię chrześcijanina z rodowodem, który potrafi przejść całą drogę z powrotem do Słowa Bożego, do dnia wylania Ducha Świętego i zidentyfikować się z tamtymi świętymi, kiedy moc Ducha Świętego stąpiła na nich. To jest chrześcijanin czystej krwi. On wie, skąd pochodzi. On nie jest zidentyfikowany z metodystami, baptystami i z żadnym innym. On jest zidentyfikowany z Bożym Słowem. On dokładnie wie, na czym stoi. Królewska krew jego ojca przepływa przez niego. Krew Jezusa Chrystusa. On wie, co czyni. On wierzy każdemu słowu. Bóg działa przez niego i potwierdza to znakami towarzyszącymi, które on obiecał. On nie ma żadnej duchowej amnezji. On jest autentycznym chrześcijaninem czystej krwi. Lubię to. Lecz dzisiejszy Kościół ma poważną duchową amnezję. On nie wie, gdzie jest jego miejsce. On zapomniał o tym wszystko. Zapomniał o wszystkim, co czyni go Kościołem. Co uczyniło nas tak bogatymi. On znowu doszedł do stanu Laodycei, z powrotem do tego bogatego stanu, w jakim był Izrael. Kiedy on był biedny i musiał ufać Bogu we wszystkim, co mógł czynić, we wszystkim, co miał, on ufał Bogu. Wtedy Bóg był z nim i on był duchowy i pielgrzymował naprzód. Lecz kiedy stał się bogatym, oto co się stało. Wybudowali swoje miasta, ich kobiety stały się niemoralne, ich mężowie pozwolili im to czynić i kaznodzieje popuścili cugli i oni potępiali proroków. I do tego właśnie stanu oni doszli. Stało się tak dlatego, bo oni zapomnieli, skąd przyszły te błogosławieństwa. A co wy, metodyści, baptyści, prezbiterianie, wy, metodyści, możecie sobie przypomnieć Johna Wesleya. Wy, baptyści, a John Smith tak płakał z powodu różnych afer pomiędzy ludźmi, że jego żona musiała prowadzić go do stołu, bo jego oczy były spuchnięte na skutek płaczu i całonocnej modlitwy. Co było przyczyną tego? John Wesley powiedział, że jedną z największych rzeczy, myślę, że to był jeden z pierwszych ojców metodystów. Hańba córek metodystycznego kościoła polegała na tym, iż zaczęły być tak świeckie, że nosiły pierścień na swoich palcach. Co powiedziałby on dzisiaj, kiedy noszą shorty? Co się stało? Duchowa amnezja, dokładnie tak jest. Zapomnieli, skąd pochodzą. Wy macie wszystkie te rzeczy, ponieważ dała wam je dobroć Boża. Czy myślicie, że to jest dziwna rzecz? Jest to dokładnie według ducha Jezusa Chrystusa, według proroctwa. W objawieniu, w trzecim rozdziale jest powiedziane, dlatego że mówisz, jestem bogaty, nie potrzebuję niczego, a nie wiesz, jesteś biedny, ślepy, nędzny, mizerny, nagi, a nie wiesz tego. Widzicie? A nie wiesz tego. Co to jest? Duchowa amnezja. Oni tego nie wiedzą. Kościoły mają obecnie pieniądze. Dzisiaj niemal nie ma w kraju denominacyjnego kościoła, który by nie był wart milionów dolarów. Budowle, miliony, miliony dolarów przeznaczone na budowle. A głoszą, że przyjście pańskie jest bardzo blisko. Jesteś bogaty i mówisz, nie potrzebuję niczego. Najlepiej wykształceni kaznodzieje, jakich mieli kiedykolwiek, znający więcej teologii niż znali kiedykolwiek. I oni mają największe budynki w najbardziej ekskluzywnych miejscach w mieście. Oni zaraz otrzymują prawo do wszystkiego, co chcą. I co oni potem uczynili? Podobnie jak Izrael, nabawili się duchowej amnezji i zapomnieli, że to był Bóg, który to uczynił dla nich. A Biblia prorokowała, Jezus Chrystus posłał swego anioła do Jana i powiedział, że ten ostatni wiek kościoła będzie miał tą duchową amnezję. Oni byli nadzy, zapamiętajcie to sobie. Oni sobie myślą, że są wielcy, myślą, że coś mają, lecz on powiedział, że są mizerni, nędzni, ubodzy, ślepi, nadzy. A nie wiedzą tego. I nie można im tego powiedzieć. Otóż gdyby jakiś mężczyzna był tutaj na ulicy, zhańbiony względnie kobieta, naga na ulicy i ślepa, byłby to bardzo żałosny stan, w jakim by się ona znajdowała. Lecz jeśli mają zdrowy umysł i wiedzą, kim są, że są ludzkimi istotami i powinni być ubrani w odzienie, a wychodzą tak na zewnątrz, oni są ludzkimi istotami, powinni być zidentyfikowani z rodzajem ludzkim. A znajdują się tam nędzni, mizerni, ślepi, nadzy. I człowiek idzie do niego i mówi, bracie, ty jesteś nagi. Słuchaj no, jestem doktorem takim i takim. Pilnuj tylko swoich interesów. Mówię ci, ja należę do tych i tamtych. To nie twoja sprawa, ty religijny fanatyku. Chcesz mi coś powiedzieć? Powiesz im, to jest grzech, jeżeli człowiek tak czyni. I jeśli ludzie czynią te rzeczy, które czynią, i oni zaraz ci powiedzą, że ich kaznodzieja jest tolerancyjny, rozumiecie? O co tu chodzi? Chodzi o to, że oni zapomnieli o nakazach Pana Jezusa. I potem, kiedy On wstępuje i czyni cuda i znamiona, które On obiecał czynić, to oni nie chcą w to wierzyć. To jest duchowa amnezja. Rozumiecie? Oni zapomnieli. Oni są nadzy, a nie wiedzą o tym. Nie zdają sobie z tego sprawy. Oni sobie myślą, to, że ja należę do kościoła, jest zupełnie wystarczające. O bracie, to przed Bogiem nie znaczy nic więcej niż być masonem albo należę do jakiejś loży. Przynależność do kościoła nie ma dla Boga żadnego znaczenia. Musicie być synami, córkami Boga. Musicie być narodzeni z Boga. A Bóg jest Słowem. Kiedy staję się częścią mojego Ojca, staję się wszystkim, czym jest mój Ojciec. Kiedy staję się częścią Boga, stajesz się Bogiem zupełnie. Wierzysz całemu Jego Słowu. Duchowa amnezja. Co gdybyś nie wiedział, jak się nazywasz? A jeśli jesteś, jeżeli się wywodzisz z zacnej rodziny, a mam nadzieję, że tak jest, jeśli wywodzisz się ze wspaniałej rodziny, a zapomniałbyś swoje nazwisko i wychodzisz tam na zewnątrz i żyjesz, przynosząc hańbę, ludzie zapytają, czy nie nazywasz się Kowalski? Czy jakkolwiek się nazywasz? Ja nie wiem. Kim jestem? Rozumiecie? W porządku. Rozumiecie? To byłaby okropna rzecz, okropny stan, do jakiego można wpaść. Otóż do tego właśnie doszedł Kościół. Powinniśmy reprezentować Jezusa Chrystusa. Lecz ludzie zapomnieli o tym. Oni dodali do tego wyznania wiary i denominacje, które oni zaakceptowali zamiast przyjąć słowo. Oni są nadzy, ślepi, nędzni, a nie wiedzą o tym. I nie można im tego powiedzieć. Być może nie przyjadę już do Birmingham, ale ludzie usłyszą to choć raz. Rozumiecie? Racja. Nie jestem odpowiedzialny za nic innego niż zasiewanie nasienia. Bóg kieruje je do tej gleby, do której powinno wpaść. Zapomnieli. Tak, oni zapomnieli słowo obietnicy. Oni zapomnieli. Izrael był w takim właśnie kłopocie, gdy Jezus przyszedł. On zapomniał. Oni wyglądali, oni mówili, że wierzą, że przyjdzie Mesjasz, lecz kiedy przyszedł Mesjasz i zidentyfikował samego siebie przez Słowo, to oni mieli tyle tradycji, że uczynili Słowo Boże bezskutecznym. A Jezus obiecał, że jak było w czasie Sodomy, tak będzie tuż przed końcem czasu. I zostanie to zidentyfikowane. A ludzie stali się tak bardzo tradycyjni, że unieważnili obietnicę Bożą przez swoje tradycje. Duchowa amnezja, dokładnie tak. Widzicie, oni zapomnieli o tych sprawach. O, ja należę do tego, ja uczyniłem tamto, tańczyłem w duchu, uczyniłem to. Otóż, moi drodzy, to z tym nie ma nic wspólnego, w ogóle nic. Jak możesz być chrześcijaninem, a zaprzeczać Słowu? Nie możesz tak czynić, Bóg jest Słowem. Jeżeli Słowo jest w tobie, wtedy ty i to Słowo jesteście tym samym. Wszystko, czym jest Słowo, jesteś ty, amen. Jeżeli żyjemy w tej generacji, to muszę być tym, co ta część słowa obiecała dla tej generacji. Jeśli mam być chrześcijaninem, muszę być zidentyfikowany ze wszystkim, co ta Biblia zwiastuje i co wspiera. Aleluja! Będziecie mnie i tak nazywać religijnym fanatykiem. Ja się czuję w tej chwili naprawdę religijnie. Tak jest! Muszę być zidentyfikowany ze wszystkim, czego żąda ta Biblia i ona podaje swoje wymagania. A jeżeli ja nie zostałem zaatakowany przez tę nowoczesną, duchową amnezję, to mogę być i będę z nią zidentyfikowany. Jeżeli jej zaprzeczam, to mam duchową amnezję. Coś się wydarzyło. Ja przyjąłem wyznanie wiary albo doktrynę, albo jakiś kościół lub grupę ludzi. Ja tego nie mogę czynić, chociaż Słowo przychodzi i identyfikuje się. Dlatego właśnie oni rozpoznali Jezusa. Oni mówią, o dobrze, ten człowiek jest święty, tak samo nasz święty kapłan, albo nasz święty taki. A Jezus powiedział, wy jesteście z waszego ojca diabła i będziecie czynić jego uczynki. Czy wiedzieliście, że Kain ofiarował również tak samo dobrą ofiarę? On był szczerym, zbudował ołtarz, uklęknął i oddawał Bogu cześć i modlił się do Boga. Jeżeli to jest wszystko, czego Bóg wymaga, żebyś należał do kościoła i miał ołtarz i skoro swoje dziesięciny chodzi do kościoła i żył dobrym życiem, jeżeli to jest wszystko, czego On wymaga, to on byłby niesprawiedliwym, że potępił Kaina, ponieważ on czyni tak samo. O tak, to się dokładnie zgadza. Religia oznacza przykrycie. I ty nie możesz być przykryty swoim własnym, dobrym uczynkiem. Jest tylko jedna rzecz, którą Bóg zaakceptuje, a mianowicie krew Jezusa Chrystusa. Ona jest tym jedynym przykryciem. Wszystko inne, prócz niej, jeżeli mówisz, przestrzegaj swojego wyznania wiary, to duchowa amnezja. Tak właśnie się stało. Zważajcie więc, oni zapomnieli o Jego Słowie. Oni zapomnieli o Biblii, zapomnieli o obietnicy. Próbują żyć w odblasku tego, czym byli metodyści, czym byli baptyści, czym byli inni. Tutaj jest obietnica na dzień dzisiejszy. I Bóg wypowiada ją przez swoje Słowo i potwierdza ją na nowo i udowadnia, że ona jest właściwa. A ludzie pomimo tego nie wierzą w nią. Duchowa amnezja. To się dokładnie zgadza. Oni całkowicie cierpią na amnezję. Nie wierzą w nią absolutnie. Opowiadam mi krótkie wydarzenie, zanim zakończymy. Nie wiedziałem wcale, że jest tak późno, pozostało mi jeszcze około 10 stron notatek. Rozpatrzymy je innym razem. Zwróćcie uwagę, pewien francuski żołnierz. Mieli grupę żołnierzy, oni cierpieli na amnezję. Ona pojawia się na skutek szoku podczas bitwy. I oni mieli pewien program. Wezwali ludzi, którzy stracili swoich ukochanych, powiadomili ich i wezwali, by zobaczyli, czy uda im się rozpoznać tych chłopców. Nie było dla nich nadziei. Być może jeden lub dwaj z nich rozpoznali swoich, a potem zebrali resztę z nich i postanowili umieścić ich w sanatorium, gdzie mieli pozostać do końca ich życia. Oni pojechali pociągiem pod górę, po zboczu góry i zatrzymali się na pewnej stacji i pozwolili chłopcom wyjść z pociągu i rozprostować swoje nogi. A ich opiekunowie wyszli również na to wzgórze, by czuwać nad nimi, ponieważ oni mieli amnezję, wiecie, więc musieli czuwać nad nimi. Zatem oni obserwowali tam pewnego młodego człowieka. On wyszedł i zaczął się rozglądać przy tym zbiorniku wodnym i rozglądał się po całym tym wzgórzu. Przetarł ręką swoją twarz i zastanawiał się. I spojrzał znowu i zobaczył ten zbiornik wodny. Zaczął się rozglądać wszędzie wokół tej stacji i zaczął odchodzić. Opiekun, zamiast go zatrzymać, szedł za nim. On wspiął się na to wzgórze i zszedł w dół wąską ścieżką, skręcił w prawo i wspiął się na następne małe wzgórze i przyszedł do małej drewnianej chatki. Rozglądał się. Na werandę chatki wyszedł stary mężczyzna z laską w ręku. Wyszedł i objął go swoimi ramionami, rzekł: mój synu, wiedziałem, że powrócisz. Mówiono mi, że zginąłeś, lecz ja wiedziałem, że powrócisz. I ten chłopak odzyskał swój zdrowy umysł. Jego amnezja opuściła go, on potrafił rozpoznać, kim jest. Wiedział, że to jest jego ojciec. O żołnierzu krzyża, który z powodu wielu doświadczeń doznałeś szoku, tak wielu wstrząsów ze strony denominacji i wyznań wiary i rzeczy tego świata. Dlaczego nie wysiądziesz po prostu na kilka minut, nie zaczniesz się rozglądać Biblii? Może błądzisz, a pewnego dnia odnajdziesz swoją identyfikację tutaj w Słowie jako wierzący. Być może nie znasz jego. Opamiętaj się, podobnie jak marnotrawny syn, i odnajdź się. Może znajdziesz swoją identyfikację w słowach Boga. Ktoś powiedział pewnego dnia, niedawno rzekł, lecz bracie Abraham, popatrz na nas, zielonych środkowców. Jakie mamy piękne kościoły. Patrz, mamy kaznodziei, którzy zostali wyszkoleni. Słuchajcie, kiedy mężczyzna poślubia żonę, nie ufa jej piękności, nie. On pokłada ufność w jej ślubowaniu, w jej słowach. On nie ufa jej piękności, ufa jej wierności. I tak właśnie jest, kiedy stajesz się małżonką Boga. Nie pokładasz ufności w jakimś pięknym, wielkim kościele, który potrafisz zbudować, lecz w obietnicy, którą dał Jezus Chrystus, mianowicie, ja jestem sam, wczoraj, dzisiaj, na wieki. Czy temu wierzycie? Pochyl nasze głowy na chwilę. Chciałbym wiedzieć, czy dziś wieczorem w tym budynku tutaj, gdzie siedzą ludzie, w którym znajdują się mężczyźni i kobiety, którzy są wieczni. Ludzie zdążający do wieczności. I wiecie, że pewnego dnia spotkacie się z Bogiem. Chciałbym wiedzieć, czy mieliście, choć w małym stopniu, tę amnezję, czy byliście zidentyfikowani ze złą rzeczą i chcielibyście dzisiaj zweryfikować to i zidentyfikować się z Jezusem Chrystusem? Czy chcielibyście podnieść swoją rękę i powiedzieć, módl się o mnie, bracie Branham. Ja pragnę być zidentyfikowany jako prawdziwy chrześcijanin, jako rzeczywisty wierzący. Niech ci Bóg błogosławi, niech ci Bóg błogosławi. Błogosławię tobie, o tak, wszędzie dookoła. Niech was Pan Bóg błogosławi. Ktoś tam na balkonie. Niech powie, bracie, ja naprawdę wierzę, że to jest prawda. Ja wierzę, że jako chrześcijanie nie jesteśmy takimi chrześcijanami, jakimi oni byli przed laty. Co z wami, zieloni środkowcy? Kiedyś dawniej wasze matki i ojcowie stali na ulicy i uderzali w stary tamburyn. A wasza matka, jak ona była wyczerpana, bo zmagała się z wami, małymi dziećmi. Czasami musieliście iść bez ubrania i tym podobnie. Lecz tata i mama byli wierni tej sprawie i trzymali się Chrystusa. Spójrzcie, co zrobiliście wy, zieloni środkowcy. 50 lat temu wyszliście z organizacji i to czyni was zielonymi środkowcami. Wy odłączyliście się od niewierzących, jako świnia do walania się w błocie, jako pies do swoich wymiocin. Wróciliście z powrotem i uczyniliście to samo. Zrobiliście to samo, zamieszanie, z którego wyszliście. Co jest tego przyczyną? Duchowa amnezja pojawiła się wśród ludzi. Macie teraz swoje wyznania wiary i denominacyjne dokumenty, a chcecie być razem z pozostałymi. Pozwoliliście waszym kobietom obcinać włosy i nosić makijaż na twarzy. Wy pozwalacie im czynić wszystkie te sprawy. Pozwalacie na wszystko to paskudztwo w waszych zborach. Co to jest? Duchowa amnezja. A potem, zanim się spostrzeżecie, kiedy Bóg zaczyna nawiedzać niektórych wśród ludzi, co się potem dzieje? Wy tego nie możecie przyjąć. Widzicie? Byliście tacy chorzy na skutek tej amnezji. Widzicie? To jedyna rzecz, o której słyszeliście kiedykolwiek. Czy nie myślicie, że powinniście wyjść z tego wyznania wiary chociaż na kilka minut i wziąć do ręki Biblię i zobaczyć, z czym powinieneś być dzisiaj zidentyfikowany jako chrześcijanin? Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. W Dziejach Apostolskich Piotr powiedział, pokutujcie każdy z was i dajcie się ochrzcić w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a przyjmiecie dar Ducha Świętego, albowiem ta obietnica jest dla was i dla waszych dzieci oraz dla tych, którzy są jeszcze daleko, którykolwiek powoła Pan, wasz Bóg. Jeżeli wam mówią, że tak nie jest, to wasz pastor ma poważną duchową amnezję. On nie może znaleźć samego siebie zidentyfikowanego z tym kościołem. Nie z organizacją, lecz z kościołem, z mistycznym ciałem Chrystusa. Duch Święty jest teraz tutaj. On jest tutaj, by czynić dokładnie to, co on obiecał czynić. Teraz, kiedy jesteście tutaj, macie pochylone swoje głowy, módlcie się tylko dalej. Niech sam Duch Święty przemówi. Wszyscy wiecie, że ta obietnica jest aktualna na dzisiejszy czas. Zatem wy, którzy macie potrzebę dzisiaj wieczorem, wielu z was podniosło swoje ręce. Zastanawiam się, kiedy jesteśmy tutaj i rzeczywiście modlimy się o chorych. Zastanawiam się, czy moglibyście wyjść z niedowiarstwa, z denominacji, wyznania wiary, które mówi wam, że te sprawy nie są prawdą, które mówi wam, że to jest diabła. Jeżeli tak czynią, nie będzie im to nigdy wybaczone, ani w tym świecie, ani w tym, który ma nastać. Co jeśli to jest prawdą? Pomyślcie tylko, co jeśli tak jest? Gdzie się potem znajdujecie? Widzicie? Nie musicie tego wypowiadać. Wierzcie w to tylko w swoim sercu. I są tutaj ludzie, którzy w to wierzą. Byłem tutaj ostatnie dwa wieczory i zmagałem się po prostu z czymś. Moi drodzy, musiałem trochę powstrzymywać mój język, by tego zaraz nie ujawnić. I pamiętaj, przyjacielu, jest to sprawa między tobą a Bogiem. Co jeśli to jest złe i ty tak właśnie myślisz? Czy wiesz, co się stanie? nie będzie ci to nigdy wybaczone, duchowa amnezja. Pójdziesz ciągle dalej wprost do wiecznej śmierci i do niedowiarstwa. Kto nie wierzy, już jest potępiony. Módl się teraz o twoją chorobę. Powiedz, Panie Jezu, Ty dałeś tę obietnicę. Może są tutaj niektórzy obcy, którzy tu jeszcze nigdy nie byli. Jezus obiecał, jak było. Posłużyłem się miejscem Pisma Świętego w dniach Lota, kiedy Bóg zamanifestował się w ludzkim ciele. A ci ludzie, Abraham i wybrana grupa, ta wywołana grupa, imię Abraham zostało zmienione na Abraham. I potem on zobaczył, że słowo stało się ciałem. I ono rozpoznało myśli, które były w sercu Sary. A kiedy przyszło królewskie nasienie Abrahama, on uczynił właśnie to samo, a oni nazwali go diabłem. On powiedział, kiedy przyjdzie Duch Święty, będzie czynił to samo i powiedział, jeżeli mnie tak nazywacie, przebaczę wam, lecz jeżeli będziecie mówić przeciwko Duchowi Świętemu, to nie ma wybaczenia dla was. Gdyby teraz on przyszedł w swojej mocy, w tym audytorium, gdziekolwiek jesteście, oraz w swoim duchowym rozeznaniu, okazując, że on jest słowem, a jeżeli jest tutaj ktoś cierpiący na amnezję, niechby byli bez wymówki, zanim wezmą ludzi do ołtarza. Niechby Pan Bóg dopomógł. Teraz, kiedy macie pochylone swoje głowy, módlcie się w pełni szacunku. Widzicie, jest tu pewna pani siedząca tutaj przede mną. Ona ma swoje ręce podniesione przy swojej twarzy. Ona cierpi z powodu dolegliwości kręgosłupa. I ona jest również nerwowa. Ma dolegliwości żołądka. I ona siedzi tutaj przede mną. Teraz. I żeby to poznała, ona nie jest z tego kraju. Ona jest z miasta Macon. Tak. Czy wierzysz, że Bóg może mi powiedzieć, kim jesteś? Nazywasz się pani Ayers. Jeżeli to prawda, podnieś swoją rękę. Jestem dla ciebie obcy. To się zgadza, czy tak? Teraz przeminęły twoje dolegliwości. Jezus Chrystus, ty dotknęłaś się jego szaty. On cię uzdrowił. Wierz w to tylko teraz. Tam jest pewien mężczyzna. Siedzi z tyłu budynku. On szuka chrztu Duchem Świętym. On pragnie chrztu Duchem Świętym. On stoi tutaj przede mną. On również nie jest stąd. On jest z Karoliny. Z Charlotte. Nazywa się Whipple. Wierz całym swoim sercem, a Bóg napełni cię Duchem Świętym, mój bracie. Jeżeli będziesz w to wierzył. Tutaj po mojej prawej stronie. Tutaj jest pewien mężczyzna oraz jego żona. Siedzą bezpośrednio przede mną tutaj. Jest to starsza para, po mojej prawej stronie. Ta pani cierpi z powodu dolegliwości w jelicie grubym. Jej mąż ma dolegliwości serca. Oni nie są z tej miejscowości. Są z Tennessee. Pani i pan Thomas. Jeżeli będziecie wierzyć całym swoim sercem, podnieście swoje ręce. I możecie wtedy przyjąć swoje uzdrowienie. Jezus Chrystus uzdrawia was. Dokładnie to właśnie obiecał czynić. Chociaż ja nigdy w moim życiu nie widziałem tych ludzi. Duchowa amnezja. Jezus powiedział sprawy, które ja czynię i wy czynić będziecie. Jeszcze krótką chwilę, a świat nie zobaczy mnie już więcej, lecz wy mnie ujrzycie, bo ja, zaimek osobowy, będę z wami, a mianowicie was, aż do skończenia świata. Jezus Chrystus jest ten samym wczoraj, dzisiaj na wieki. Teraz mężczyźni, kobiety siedzący tutaj, którzy macie jakąś dolegliwość i po prostu nie wiecie jak, pragniecie wierzyć, lecz nie możecie po prostu wejść w to i chcielibyście, żebym się o was modlił. Pragniecie go przyjąć, kiedy jesteście w jego obecności. Czy chcielibyście przyjść i stanąć wprost tutaj koło mnie i czy pozwolicie, że będę się o was modlił i będę kładł na was ręce? Gdybyście przyszli wprost tutaj, na podium teraz, wy, którzy tak cierpicie na skutek duchowej amnezji i chcielibyście, żebym się o was modlił, żebyście zostali uzdrowieni z niej. Jeżeli nie jesteś wierzącym, lecz pragniesz, abym się o ciebie modlił, podejdź, stań tutaj. Niech ci Bóg błogosławi, młodzieńcze. Czy przyjdzie jeszcze ktoś? Niech ci Bóg błogosławi, proszę pani. Chodź, niech ci Bóg błogosławi, młoda pani. Czy jeszcze ktoś? Chodź, stań wprost na podium w tej chwili. Duchowa amnezja. Ja nie chcę cierpieć z powodu niej. Broń Boże, pozwól mi umrzeć jakąkolwiek inną śmiercią. Lecz nie pozwól mi nigdy umrzeć jako niewierzący. Chodź, przyjmij go teraz. Czy tego nie uczynisz? Zejdźcie z balkonu i chodźcie, przyjaciele. Jest to tylko kilka kroków tutaj na dół. A może to zadecydować o waszym życiu lub śmierci. Patrzcie, ja nie mogę zmusić Chrystusa do uczynienia czegoś. Chrystus nie musi czynić nic prócz jednej rzeczy. On musi dotrzymać swego słowa. On to musi czynić, aby być Chrystusem, by być Bogiem. On musi dotrzymywać swego słowa. Pamiętaj zatem, jeżeli nie jesteś pewien swego przeżycia, dlaczego nie przyjdziesz tu teraz, jeżeli należysz tylko do tej denominacji, jeżeli jesteś zielonoświątkowym wnukiem. Bóg nie ma żadnych wnuków. On ma synów i córki, lecz nie ma wnuków i wnuczek. Rozumiecie? Bóg nie ma takich. On ma tylko synów i córki, a ty wiesz, że nie jesteś jednym z nich. Być może mówiłeś obcym językiem, może tańczyłeś, może czyniłeś wszystko to inne. To jest w porządku. Nie mam nic przeciwko temu, lecz jeżeli masz ciągle tę duchową amnezję, zejdź tutaj na dół i przyjdź oraz stań tutaj. Módlmy się teraz o to. Co mówisz, członku kościoła? Ty, który jesteś tylko nominalnym członkiem kościoła, czemu nie przyjdziesz tutaj, nie wyzbędziesz się tego w tej chwili? Nie chcę opuszczać Birmingham i wiedzieć, że pewnego dnia, kiedy nastanie sąd i będę musiał stanąć przed wami. Pamiętajcie, ja spotkam się z wami ponownie. Jeżeli nie spotkam się już z wami tutaj po tej stronie, spotkam się z wami na sądzie i będę musiał zdać rachunek z tego, co powiedziałem dzisiaj wieczorem. Słuchajcie teraz, pokutujcie, przyjaciele, pokutujcie, wyjdźcie z tego. Wy dostańcie się stamtąd, podejdźcie teraz. To powinno skłonić każdą kobietę z obciętymi włosami w tym kraju, względnie w tej miejscowości, żeby tu teraz przyszła. To się dokładnie zgadza, tak. Bo nie macie tyle poczucia przyzwoitości, by naprawdę powiedzieć, ja tego pragnę. Ja chcę zostawić moje włosy, by rosły, bracie Branham. Otóż nie mam na tyle przyzwoitości, by to uczynić. Wy powiecie, ależ czy to ma z tym coś wspólnego? Niedawno przyszedł tutaj do mnie pewien naprawdę wielki kaznodzieja i powiedział, pragnę położyć na ciebie ręce, bracie Branham. Dalej rzekł, wszyscy uważają ciebie za proroka. Ja odrzekłem, ja wcale nie powiedziałem, że jestem prorokiem. On powiedział, lecz ludzie uważają cię za niego. Zawsze ostro krytykujesz kobiety z powodu tego, że noszą shorty. I och, był to zielonoświątkowiec i powiedział, za to, że noszą shorty, obcinają swoje włosy i tym podobnie. I dalej rzekł, to nie twoja sprawa. Odparłem, więc kto ma się tym zająć? A on rzekł, ci ludzie, dlaczego nie uczysz kobiet, jak mają posiąść wielkie duchowe dary i pomagać ludziom, zamiast usiłować? Dalej rzekł, oni odnoszą się z szacunkiem do ciebie. On ci wierzą, cokolwiek im powiesz. I powiedział, dlaczego nie powiesz im, jak mają przyjąć wielkie dary i pomagać ludziom? Zamiast ich ustawić się potępiać. Ja odrzekłem, jak mogę ich nauczyć algebry, kiedy nie chcą się nawet uczyć ABC, rozumiecie? Musi rozpocząć od samego początku. Pokutujcie albo zginiecie. Zróbcie więc, jak uważacie. Pokutujcie albo zginiecie. Jezus Chrystus zidentyfikował samego siebie w całej pełni. Wieczór za wieczorem, a dzisiaj wieczorem przychodzimy po zbawienie. Jest to tylko kilka stopni, by wejść tu na podium. A ja mam dosyć czasu, by zaczekać. Pamiętaj, Birmingham, twoja krew nie ciąży na mnie. Jestem niewinny. A jeżeli pragniecie naprawdę Ducha Świętego, to macie możliwość przyjść teraz. Jeśli cierpicie z powodu jakiegoś kościelnictwa, które spowodowało, że macie duchową amnezję, czemu nie przyjdziecie? Jezus jest lekarstwem. Czy nie przyjdziecie? Kilku słuchaczy schodzi teraz z balkonu. Czekałem, by zobaczyć, gdzie oni są, czy wyjdą i podejdą do ołtarza. Ci tutaj na dole przychodzą zewsząd, to jest właściwe. Ty, który jesteś tutaj, podejdź i stań koło ołtarza i powiedz, jestem z powodu tego skończony. Tak, one schodziły w dół, te dwie panie. To jest bardzo dobre. Chodźcie tu po prostu na podium. To jest tylko kilka stopni od was i te stopnie mogą być decydujące. Słuchajcie teraz, pragnę was o coś zapytać. Co jeśli by on przyszedł dzisiaj wieczorem? O, powiecie, on nie przyjdzie. Ja nie wiem, czy on przyjdzie, czy nie. To jest ostatni znak. Pamiętacie, to jest tak mówi Pan. Czy słyszeliście mnie kiedykolwiek mówić tak? A nie było to prawdą? Oglądacie wasz ostatni znak. To jest biblijny znak. Widzieliście wasz ostatni znak, wylanie Ducha Świętego. Nie poplączcie tego z tym, co on obiecał Izraelowi. Po zachwyceniu. To nie jest dla was. Potem będzie dla was za późno, rozumiecie? Teraz jest czas dla was. Teraz jest wasz znak. Teraz jest pora dla was. Nie odrzucajcie tego, nie czyńcie tego. Raczej podejdźcie. Czy wierzycie, że jestem Bożym sługą? Pamiętajcie, Birmingham, nigdy nie spotkałem zacniejszych ludzi. Jesteście najmilszymi ludźmi, z którymi chciałbym się spotkać w moim życiu. Lecz potrzebujecie przebudzenia. Wy umieracie. Poddajecie się duchowej amnezji. Wy umieracie. Nie róbcie tego. Rozbudźcie to, co posiadacie. Uczyńcie to szybko, aktualną sprawą, nim Jezus przyjdzie. W porządku. Kiedy ludzie przychodzą, przychodźcie dalej, pozwólcie im tylko przychodzić, aż będziemy mieć wszystkich, których Jezus woła tutaj na podium. Przychodźcie teraz, uwolnijcie się z tej amnezji. Największy lekarz jest teraz tutaj, by uzdrowić, uwolnić was z niej. On udowodnił, że jest tutaj. Ilu z was potwierdzi to przez podniesienie swojej ręki i powie, ja temu naprawdę wierzę. Widzicie? On jest teraz tutaj, widzicie? Wierzcie. Ilu z was wie, że mówię prawdę, że umieracie i potrzebujecie przebudzenia? Widzicie, to prawda. Jesteście wspaniałymi ludźmi. Człowiek nie mógłby spotkać lepszych. Nie ma lepszych serc niż te, które biją tutaj pod tymi koszulami starych południowców. To się zgadza. Prawdziwi ludzie. Lecz moi drodzy, raczej się obudźcie naprawdę szybko. Może się to stać w tej godzinie, o której nie myślicie. Może się to nie stanie, ja nie wiem. Pamiętacie jednak, słyszycie ostatnie ostrzeżenie. Uciekajcie więc, póki macie czas, do ucieczki. przyjdźcie teraz. Ja będę ciągle czekał, jak długo będziecie przychodzić. Jedna dusza jest warta 10 tysięcy światów. Jak długo ludzie zostają przekonani. Chciałbym zobaczyć ten przełom do wielkiego przebudzenia, które ogarnie każdy kościół tu w okolicy. Gdybyście usunęli wszystkie wasze różnice poglądów i wyzbyli się wszelkiego samolubstwa i przyjęli Ducha Świętego. Przedtem twierdziliście, że wierzycie w Niego. Twierdziliście, że wierzycie w Niego. A kiedy On przychodzi, identyfikując samego siebie, to odsuwacie się jedno od drugiego. Dlaczego nie połączymy naszych serc z Bożym Słowem, by wierzyć tej prawdzie? O to właśnie chodzi. Inaczej będziecie się posuwać ciągle dalej i dalej do śmierci i pójdziecie wprost do Laodycei i stanie się dokładnie tak, jak On obiecał. Czy nie przyjdziecie teraz? To jest ten dzień. Teraz jest czas przyjęcia. Patrzcie, co będzie czynił Duch Święty. Pragnę teraz, żeby wszyscy kaznodzieje, którzy interesują się tymi ludźmi, przyszli i modlili się razem ze mną. Przyjdźcie tutaj, wszyscy kaznodzieje, którzy jesteście zainteresowani tymi ludźmi. Podejdźcie tu dookoła i wejdźcie pomiędzy tych ludzi, kaznodziejo, czy indywidualny pracowniku, dobry indywidualny pracowniku lub ty niewiasto, która chciałabyś stanąć razem z tymi niewiastami. Będę wierzył całym moim sercem, że Duch Święty stąpi teraz wprost tutaj do tego pomieszczenia i identyfikuje samego siebie w całej pełni między tymi ludźmi. Pozwólcie, że najpierw udzielę instrukcji tym ludziom tutaj. Otóż przyjaciele, z jakiegokolwiek powodu jesteście tutaj, On to wie. I ja mogę wam to udowodnić. On będzie brał jednego po drugim. Przyprowadzi was tutaj na podium. I nie będzie ani jednej rzeczy, której on by nie oznajmił. Działo się to już od czasu, kiedy byłem małym chłopcem. Tego daru nie można kwestionować. Lecz pytanie brzmi, czy możecie to przyjąć? Czy temu wierzycie? On jest teraz tutaj. Otóż jeżeli on jest tutaj, to jedno jest pewne. On dotrzymuje swojego słowa. Uwierzcie, że to otrzymacie i przyjmijcie to. I powstańcie i powiedzcie, Panie Boże, ja jestem tutaj po to, by to przyjąć. I pozostańcie tutaj tak długo, aż się dostanie. Podobnie jak powiedział Buddy Robinson pewnego razu tam na polu kukurydzy. On powiedział, Panie, jeżeli Ty nie dasz mi Ducha Świętego, to kiedy przyjdziesz ponownie, znajdziesz stertę kości leżących prost tutaj. On go gorliwie pragnął i Ty nie otrzymasz niczego od Boga, dopóki nie będziesz zupełnie w rozpaczy. Czy obserwowaliście tych, którzy nawrócili się dzisiaj? Czy zauważyliście, co czynimy obecnie? Boża obecność wypełnia to miejsce tak bardzo, że podchodząc do przodu mówicie, tak, chyba lepiej, żebym podszedł. Otóż tak samo przeżywają to ludzie na całym świecie. Tak, raczej podejdę tam i stanę tam. I mówicie, sam nie wiem. Oto jestem, widzicie? Gdzie wy właściwie jesteście? Nie ma już żadnego płonącego ognia, nie ma żadnego entuzjazmu, nie ma już tego, wejdę w to. Jako ewangelista, to mnie po prostu śmierca, kiedy widzę Boży lud w takim stanie. Powinniście płonąć dla Boga, lecz widzicie, co to jest? Jest dokładnie tak, jak wam powiedziałem, objawienie, trzeci rozdział, jesteś letnim. A on powiedział, dlatego, że jesteś letnim, wypluję cię z moich ust. Czy się to zgadza? Tak właśnie on powiedział. Jeśli on tak powiedział, to on tak uczyni. Nie bądźmy tym pospolitym tłumem. Jesteście tutaj w potrzebie. Przyjmijcie go, inaczej umrzecie. To się zgadza. Przyjmijmy go, albo umrzemy. Otóż, mój drogi bracie, siostro, gdybym mógł zejść na dół i pomóc wam coś uczynić, ja bym to na pewno uczynił. Teraz poprzez ten dar mogę wam powiedzieć, dlaczego jesteście tutaj. Mogę wam powiedzieć, o co chodzi. Dzięki Duchowi Świętemu, Duchowi Bożemu. Mogę wam powiedzieć, po co tu przyszliście, co uczyniliście, co będzie w przyszłości, czy coś podobnego. Lecz to by niewiele pomogło. Ty musisz to przyjąć sam. Ty musisz to uczynić. Czy jesteście teraz gotowi? Podnieście swoją rękę i powiedzcie, jestem gotów, jestem gotów. Umrzeć wprost tutaj. Nie czyń tego, jeśli nie jesteś o tym przekonany. Jestem gotowy umrzeć, albo otrzymam to, czego pragnę od Boga. Amen. Czy jesteście naprawdę gotowi? Niech więc słuchacze powstaną wszędzie. Teraz wszyscy razem. Złączmy się wszyscy razem. Módlmy się. Wy kaznodzieje, podejdźcie teraz do tych ludzi. Tutaj każdy z was. Wy teraz. Reprezentujecie ręce Chrystusa. Wy, którzy pragniecie Ducha Świętego. Wy, którzy pragniecie tego przeżycia. Nie jakiegoś podniecenia emocjonalnego. Wy pragniecie Ducha Świętego. Życia, tego zarodka życia wewnątrz was. I chcecie się pozbyć tej amnezji, która powoduje, że nie potraficie samych siebie zidentyfikować. Nie wiecie, na czym stoicie. Nie wiecie, kim jesteście. Uwolnijmy się z tego w tej chwili. Jest tu znowu zrodzenie dla was. Prawdziwe, autentyczne znowu zrodzenie. Połóżmy teraz nasze ręce na tych ludzi. Podnieśmy teraz wszyscy nasze ręce i módlmy się jednomyślnie. Niebiański Ojcze, w imieniu Pana Jezusa, spełnij to, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa, żeby Duch Święty stąpił dzisiaj wieczorem, w ten sobotni wieczór, żeby Duch Święty przypadł jak potężny, szumiący wiatr. Niech ci ludzie staną ochrzczeni przez Ducha Świętego. Niechaj ogień i moc Boża nie opuszcza ich. Jeżeli pozostaną tutaj do rana, niech pozostaną. Tak długo, aż Duch Święty stąpi. To jest właściwe podejście. To jest właściwe, to jest On. To przychodzi Duch Święty. Ja to uczyniłem, jestem gotowy. To wszystko. Wierzcie mu teraz, przyjmijcie go, bądźcie napełnieni jego duchem.